Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, piątek, 5 kwietnia. Piątek wiadomo, dobrego początek. 510-37-36 to na dobry początek numer do nas, do studia. I 510-37-32 to czujny, czynny całą dobę. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławomir Orlik za chwilę zasiądzie przy telefonie, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Cieszymy się na to spotkanie, cieszymy się na to, że będzie coraz cieplej. No i już spieszę, żeby zapowiedzieć słuchaczom, jakie dziś tematy zdominują czas reakcji. Około 12:45, a jakże będziemy rozmawiali o niedzieli najbliższej, bo to niedziela wyborów samorządowych. Od godziny 7:00 będą czynne lokale wyborcze, a my zapytamy naszego gościa, eksperta, jak głosować, żeby zrobić to skutecznie, jak będzie przebiegał ten proces głosowania, no i o której poznamy wyniki ostateczne i te cząstkowe, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Będzie także można naszego gościa zapytać o kwestie związane z wyborami. Gość pojawi się na naszej antenie o 12:45. Natomiast wcześniej porozmawiamy o tym, że obecny rząd, chociaż te przepisy przygotował poprzedni, wycofuje się z przepisów obligatoryjnych o konfiskacie samochodu, jeżeli kierowca miał 1,5 promila, więcej niż 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Te przepisy będą zmienione, to już zapowiedział obecny minister sprawiedliwości. Przepisy weszły w życie 14 marca, spotkały się ze sporą krytyką, no i ta krytyka ze strony rządzących została wysłuchana. Jakie to zmiany, jak skomentuje te zmiany nasz ekspert motoryzacyjny, o tym dowiedzą się słuchacze o 12:30. Ale to nie wszystkie tematy, bo już za kilka minut porozmawiamy o tym, że w Szczecinie pojawią się butelkomaty. Będzie można butelki wymieniać na co? O tym w rozmowie około 12:10-12:15, czyli już za kilka minut. I zapytamy także naszego gościa, Paulinę Łądkę z Urzędu Miasta Szczecin, dlaczego wszystkie ekoporty tuż przed świętami wielkanocnymi były nieczynne. To nasz plan minimum, a nie, jeszcze jeden temat, jeszcze będzie rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, bo niektóre padłe zwierzęta potrącone przez samochody leżą dniami całymi przy drodze i nikt ich nie sprząta. Zapytamy, kto w Szczecinie odpowiada za to, żeby na przykład potrącony śmiertelnie kot został uprzątnięty z jezdni. Dlaczego kilka, ba nawet kilkanaście dni trzeba czekać na interwencję w takich sprawach? No i jako, że wiosna za pasem, co było słychać w prognozie pogody w wiadomościach o godzinie 12, no to trzeba zapytać o malowanie oznakowania poziomego na jezdniach, szczególnie przejścia dla pieszych tutaj się kłaniają, aby były widoczne. Taki mamy plan, a słuchacze nam także wyznaczają inne zadania, bo komentarze od nich czekają.
Dzień dobry, tu kierowca wracający zawsze z portu na Prawobrzeże przez Rondo Energetyków i chciałem poinformować pana prezydenta, bo może aktualnego tego od 17 lat, bo może nie wie, że remont Rondo Energetyków jest zupełnym fiaskiem. Dwupasmowa szerokość powoduje to, że zawsze o tej porze są niezależnie od jakichś tam wypadków czy innych nietypowych rzeczy korki. Należałoby budować trzypasmowe rondo, trzema pasami ruchu. No, 52 lata stażu jako kierowca w jeżdżeniu po Szczecinie. Bardzo dobrze zadbano o trawniczki, szerokie drogi rowerowe naokoło, ale port jest portem. No i niestety, a to jest skrzyżowanie jakby drogi sportu razem z tranzytem przez Most Długi.
Ciasnawo, rzeczywiście ciasnawo i to wszystko stoi w godzinach szczytu, więc panie prezydencie, przydałaby się poprawka. Nie tylko na tym rondzie przydałaby się poprawka, taka poprawka przydałaby się także na rondzie na Głębokim. Dojazd do tego ronda od strony Pilchowa jest zbyt wąski. Tam przypomnę, przy kąpielisku głębokie wykonano ścieżkę rowerową, nie wiedzieć po co, bo przecież ścieżka rowerowa jest poprowadzona przez las przy tym stawie dawnym wędkarskim, który już raczej tej funkcji nie spełnia, a tam można było puścić drugi pas ruchu, powiększyć w projekcie trzeba było rondo i nie byłoby takich korków, jakie mamy tam. Korki tam, korki tu, a teraz nie będzie o korkach, tylko o pojemnikach, bo napisał do nas pan Witold, chciałbym zwrócić uwagę na pojemniki na odpady plastikowe. Otóż pojemniki te mają jeden otwór, przez który można wrzucać odpady. Służby opróżniają je zgodnie z ustalonym harmonogramem, niejednokrotnie, tylko do połowy zapełnione, gdyż robi się sterta i otwór zostaje zablokowany. Co stoi na przeszkodzie, aby wykonać dodatkowy drugi otwór po przeciwległej stronie, aby służby zabierały pojemnik wypełniony w całości, a nie w połowie. No nic nie stoi na przeszkodzie. Namawiamy do tego firmy, które podstawiają te pojemniki, aby taki wynalazek zrobić i z drugiej strony był otwór, który pozwoli lepiej rozplantować, chociaż to tylko do roślin się właściwie odnosi słowo rozplantować, więc może rozłożyć te butelki w tym pojemniku. No nie, ale butelki się nie rozkładają, więc może lepiej po prostu je poukładać, pougniatać i tak dalej i tym podobne. Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Przekażemy, tak jak powiedziałem, firmom, które zajmują się recyklingiem. A teraz dziura. Podobno od dawien dawna. Ja tamtędy jeżdżę, nie zauważyłem. Dzisiaj znowu będę tamtędy jechał, więc przyjrzę się bacznie.
Dzień dobry. Niedawno kładziony był jeszcze w zeszłym roku asfalt na zjeździe z trasy zamkowej w kierunku gdańskiej i tam dosłownie 10 metrów dalej jest taka duża dziura na środkowym pasie. Proszę o reakcję.
O, no to tak jak powiedziałem, będzie reakcja, sprawdzimy i komu znać damy, żeby naprawiono dziurę i koniec, kropka. Tyle po dziurze. 12:12, na razie dziura podobno jest, a teraz o TBS-ach będzie. Taka oto refleksja, nie tylko o TBS-ach, ale w ogóle o zasobie komunalnym mieszkaniowym, bo jest tak, że kupujemy mieszkanie od miasta, no i odnawiamy, pracujemy ciężko, żeby to mieszkanie spełniało standardy, a tymczasem mury zewnętrzne, co za naszym mieszkaniem, tych standardów nie spełnia i o tym jest ten telefon.
Dzień dobry, Ryszard ze Stargardu. Jeśli ludzie tyle pieniędzy płacą za remonty, za mieszkania po 100 tysięcy albo może i więcej, dlaczego ten TBS nie stara się, żeby bloki czy budynki mieszkalne, w których są prowadzone remonty, też nie będą z ich strony odnawiane, żeby ludzie nie płacili tyle tego ogrzewania. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. Ty tutaj modernizujesz, ocieplasz, a z zewnątrz słabo. I tak to jest, za mało pieniędzy, powiedzą wszyscy ci, którzy zawiadują tym zasobem komunalnym w mieście. A teraz przenosimy się do Goleniowa, tam jest ulica Szkolna, ruchliwa ulica, ale wczesnym rankiem zatorów drogowych tam nie ma, bo tak, w Goleniowie też się tworzą w godzinach szczytu takie zatory, że samochód jedzie za samochodem, więc może nie jest to zator, bo jest to powolna jazda, ale ulica Szkolna jest ulicą taką przelotową i można tam rozwinąć sporą prędkość. A jak sama nazwa wskazuje, są przy tej ulicy Szkolnej szkoły, a przynajmniej jedna.
Dzień dobry, stały słuchacz. Mieszkam w Goleniowie i zobaczyłem na godzinę, jak autokary wyjeżdżają. Prawdopodobnie wożą tych ludzi pracy 5 rano na ulicy Szkolnej. Na 40 przekraczałem prędkość 80 na godzinę. Nie wiem, czy to zmieniły się jakieś przepisy, czy można zareagować i poprosić panów z policji, żeby tych kierowców wiadomo. No polscy, Ukraińcy, ale 80 km koło szkoły na 40 przeraża mnie. Proszę tutaj interweniować. Dziękuję ślicznie.
Nas także przeraża 80 km koło szkoły autobusem. Skierowaliśmy ten telefon do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. No i czekamy na odpowiedź. A teraz będzie o parkometrach, zanim przedstawię naszego gościa. Parkometry tu i tam. U nas mamy taki system, że jeżeli płacimy w parkometrze za parkowanie, to żmudnie musimy wpisać numer rejestracyjny naszego pojazdu. No i są z tym problemy, zabiera to dużo czasu. Czemu tak jest, nie wiem. W Berlinie jest inaczej, o czym zawiadamia nasz słuchacz. Nawet przysłał zdjęcie berlińskiego parkometru, który nie wymaga od nas, jeżeli parkujemy pojazd, wpisania numeru rejestracyjnego, a u nas tak.
Witam, czujny słuchacz z tej strony. Podsyłałem wam tam ostatnio fotkę tego parkometru z Berlina i porównywałem szczeciński i berliński. Jest ten sam, ale w Berlinie nie wpisujemy numerów rejestracyjnych, więc o co chodzi? No chodzi tylko po prostu o kasę, żeby jak najwięcej ściągnąć, bo ktoś się pomyli. Z tą strefą parkowania to jest koszmar, naprawdę koszmar. Tak być nie powinno. Normalnie podchodzę, wykupuję bilecik, temat zamknięty. W razie kolega minutę, dwie zostanie dłużej, to już zaraz mandacik, no to oddam mu swój bilecik i gość jest czysty. No i tak powinniśmy współpracować, a nie tylko miasto kasa. Miałem sytuację, że wrzuciłem za dużo monet, pisałem do nich o reklamację, bo szybciej się wyrobiłem niż powinienem, niestety. Nie zwrócą mi pieniędzy. No to 5 zł chyba im za dużo dałem. I takich osób jest dużo więcej niż ja. I teraz po 5 zł na czysto piękny pieniądz. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Z tymi parkomatami to w ogóle tajemnicza sprawa, bo inny słuchacz nam przysyła zdjęcie parkometru na ulicy, na placu Rodła i nie może tam nijak wykupić 15 minut darmowego postoju. Dlaczego tak jest? Wysłaliśmy to pytanie do rzecznika spółki nieruchomości opłaty lokalne, no i mamy nadzieję otrzymać odpowiedź. A teraz będzie rozmowa z naszym pierwszym gościem, pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pewnie już zapomnieliśmy o świętach wielkanocnych, ale były całkiem niedawno. No i wiele osób robiło świąteczne porządki, czy kończyło remonty przed świętami, tak żeby swoich gości powitać w pięknie odnowionych wnętrzach. No i te osoby srodze się zdziwiły i zawiodły, bo w piątek ekoporty na terenie gminy miasto Szczecin były nieczynne. Jaka była tego przyczyna, pani Paulino?
Znaczy przede wszystkim nie mamy takiego odczucia, żeby bardzo wiele osób te remonty robiło i do ekoportów się udawało.
Rzeczywiście, odczucia są kwestią subiektywną. Kilka osób do nas napisało.
Jasne. Natomiast no też tak jak wcześniej już panu tutaj informowałam, te ekoporty były zamknięte, ponieważ w tym dniu pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, w tym również ekoportów, odbierali dzień wolny za 6 stycznia.
A czy udałoby się złożyć propozycję nie do odrzucenia tym pracownikom, żeby część ekoportów była zamknięta przed świętami, a część była zamknięta po świętach, tak żeby zawsze jakieś ekoporty w tak newralgiczne dni, jak te tuż przed różnymi świętami, nie tylko Wielkanocą, po prostu kilka, żeby funkcjonowało, bo to ułatwia życie.
Tak naprawdę no, w tych okresach przedświątecznych, tak jak mówię, to zainteresowanie czy ten ruch w ekoportach nie jest aż tak duży i właściwie od kilku lat są takie dni, właśnie głównie w tych okresach okołoświątecznych, gdzie ekoporty są nieczynne i większość użytkowników tak sobie organizuje ten czas, czy te porządki, czy ten wywóz odpadów, że jest w stanie to zrobić w tych dniach, kiedy ekoporty są czynne. A przypomnę, że one są normalnie czynne 6 dni w tygodniu. To jest dodatkowy element systemu gospodarowania odpadami, a mimo to staramy się, aby były one dostępne w jak najszerszym stopniu. Też często są zazwyczaj czynne do wieczora. Natomiast też trzeba pamiętać, że to no nie są to też takie obiekty pierwszej potrzeby, no to nie jest służba zdrowia i też z doświadczenia widzimy, że jednak w większości mieszkańcy tak planują te porządki, te wywózki odpadów, że się w ten grafik wpisują. Oczywiście tutaj pojawiła się taka informacja, że nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzieli. Do tej pory zazwyczaj ta informacja pojawiała się na stronie ekoportów i tym sposobem jakby docierała do większości zainteresowanych, natomiast tę uwagę też oczywiście przyjmujemy i na przyszłość na pewno postaramy się, czy nie postaramy się, tylko będziemy wcześniej i szerzej informować o tych dniach, kiedy ekoporty będą nieczynne, tak aby każdy mógł sobie to z wyprzedzeniem zaplanować odwiedziny w ekoporcie właśnie.
Czyli jednak nie będzie z Państwa strony takiej zmiany, że część ekoportów zawsze, chociażby w piątek przed Wielką Sobotą, będzie czynna. Bo ten piątek, przypomnę, to generalnie dzień roboczy. Wiele instytucji sobie zrobiło wolne. Czy to dobrze, no, czy źle, to już inna kwestia.
W tym roku tak naprawdę mieliśmy wyjątkową sytuację. Raczej, nie wiem jak kalendarz się ułoży, ale raczej takiego piątku pewnie już nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o Wielką Sobotę, no to już też w ubiegłym roku ekoporty były zamknięte w Wielką Sobotę i ten dzień już jednak dla większości osób jest takim dniem świątecznym. A jeśli chodzi też o ten argument, czy ten pomysł, aby część ekoportów była dostępna, a część nie, to teoretycznie brzmi to jakby dobrze, natomiast też trzeba jednak pamiętać o tym i to już wiemy też z doświadczenia, że jednak te ekoporty funkcjonują tak, na takiej lokalnej zasadzie, że jednak większość z nas korzysta z tych swoich ekoportów po sąsiedzku, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i tak naprawdę rzadko się zdarza, to już musiałby być ktoś bardzo zdeterminowany, żeby jechał specjalnie na przykład na drugi koniec miasta, wiedząc, że tylko tam jest ten ekoport dostępny. Dlatego właśnie staramy się jednak, żeby one były dostępne przez te 6 dni w tygodniu zazwyczaj. Natomiast no, na pewno będą się zdarzać takie dni, w których, szczególnie właśnie w tych okresach świątecznych, w których mogą być zamknięte. A tak jak mówię, będziemy informowali szerzej, jeśli jest taka potrzeba.
Już się boję, pani Paulino, bo 1 maja wypada w środę, potem jest czwartek, to jest 2 maja, dzień roboczy, potem jest 3, to jest piątek i 4 maja wypada w sobotę. No i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, czy znowu nasi słuchacze również nie pocałują klamek czy kłódek powieszonych na wjazdach do wszystkich ekoportów. Ja jednak obstaję przy swoim, że w taki piątek jak ten, który był przed świętami, przynajmniej 2 ekoporty z tych wielu powinny być czynne i myślę, że byłoby to do zrobienia. Podpisujemy w takim razie protokół rozbieżności w tej sprawie, a przejdźmy do innego tematu. Butelkomaty pojawiają się w Szczecinie, czy już stoją? Proszę powiedzieć, gdzie i co można dostać w zamian za to, że wrzucimy do takiego butelkomatu butelkę plastikową?
Tak, rzeczywiście 5 miejskich butelkomatów, które są efektem głosowania Szczecinian w szczecińskim budżecie obywatelskim, już jest uruchomionych, można z nich korzystać. Te butelkomaty ustawione zostały w takich miejscach, gdzie w taki naturalny sposób mieszkańcy Szczecina się gromadzą podczas różnych aktywności czy w ramach tych aktywności. I to są takie miejsca jak wejście czy okolice wejścia na kąpielisko Dąbie, w pobliżu wejścia na Arkonkę, przy hali Netto Arena, przy skateparku Majowe oraz przy dworcu PKP od strony ulicy Owocowej.
I co, mamy butelkę od 0,5 litra do 2,5 litra, wkładamy ją do otworu takiego butelkomatu kodem kreskowym do góry i co dalej?
I to jakby z samą butelką operacja właściwie jest zakończona, natomiast jeśli chcemy, mamy też możliwość korzystania z programu lojalnościowego. Tutaj już do tego potrzebne jest pobranie na smartfona aplikacji Rekom App. I dzięki tej aplikacji właśnie gromadzimy punkty, które później można wymieniać na nagrody. To są nagrody, jedna część to są nagrody takie z programu ogólnopolskiego, dostawcy tych butelkomatów. Natomiast mamy też taki element lokalny i to są zniżki do miejskich instytucji za 100 punktów, a jeden punkt to jedna oddana butelka i za 100 punktów możemy otrzymać 10% zniżkę na zakup biletów na Arkonkę, na kąpielisko Dąbie, do Domu Kultury Słowianin, do Domu Kultury Krzemień, a także, to jest taka ciekawostka, możemy swoje punkty spieniężyć i przekazać na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.
No i trzeba powiedzieć, że to pierwsze miejskie butelkomaty, prawda? Bo już butelkomaty w Szczecinie są, ale miejskie pierwsze.
Tak, funkcjonowały w Szczecinie butelkomaty w ramach różnych innych instytucji czy podmiotów, natomiast takie ustawione stricte przez miasto to są pierwsze.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy pani Paulina Łątka, Urząd Miasta Szczecin. Do usłyszenia. To jest czas reakcji, 12:25. Przypomnę, że dzisiaj w programie jeszcze będziemy rozmawiali o zwierzętach potrąconych przez pojazdy, które dniami, całymi dniami i nocami leżą na jezdniach. Jest to o tyle dziwne, że firmy mają podpisane umowy z miastem na odbiór takich zwierząt, a jednak to nie działa tak, jak powinno. No, zanikają także pasy dla pieszych, na przejściach dla pieszych, ale nie widać także po zimie wielu oznaczeń poziomych na jezdni, więc za chwilę będziemy pytali o to, kiedy to malarstwo jezdniowo-chodnikowo się rozpocznie, bo czas najwyższy, aura sprzyja. Wiemy, że kilka najbliższych dni to będą ciepłe dni, więc warto się za to zabrać. Czas reakcji 12:25. No to teraz pierwsze pytanie do naszego gościa. Malarstwo podłogowe, jezdniowe lepiej powiedzieć.
Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Winiarska. Dzwonię ze Szczecina i chciałabym się zapytać, kiedy będą pomalowane pasy dla pieszych. Bo niestety, ale bardzo dużo kierowców parkuje samochody na tych odcinkach, gdzie rzekomo to są pasy. Dziękuję bardzo.
Rzekomo to są pasy. Sprawa jest jeszcze o tyle trudna, że teraz tam, gdzie nie ma znaków pionowych przejście dla pieszych, to może pani mieć do czynienia z takim przejściem sugerowanym. I to jest takie przejście, gdzie nie mamy pierwszeństwa, a jednak kierowcy się na tym przejściu, przed tym przejściem na ogół zatrzymują, ale co jak się nie zatrzymają, jeżeli my nie mamy pierwszeństwa? Ja należę, przyznam, do przeciwników przejść sugerowanych, no ale takie rozwiązanie w Szczecinie funkcjonuje. Jest z nami pan Kacper Rzeszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczniemy od padłych zwierząt, bo mamy dwa sygnały. Jeden pochodzi z dość odległej, jak na czas reakcji, przeszłości. 29 marca, czyli piątek. Piszę do państwa w bulwersującej sprawie martwego kota, który został najprawdopodobniej potrącony i uśmiercony przez przejeżdżający samochód. Od tego czasu przeszło 2 tygodnie. Zwierzę leży na ulicy Chojnickiej w Szczecinie na wysokości po jednej stronie ulicy numeru 10, a po drugiej 40. W tym miejscu dwie jezdnie rozdzielone są wąskim pasem zieleni, na który ktoś martwego kota przesunął z jezdni. O zaistniałej sytuacji powiadomiona została Straż Miejska. Osobiście dokonałem takiego zgłoszenia po tym, jak sąsiad poinformował mnie, że jego zgłoszenie zostało zignorowane. Dokonałem tego zgłoszenia w piątek 22 marca, a także po raz kolejny wczoraj, to jest 28 marca. No i wczoraj skontaktowałem się bezpośrednio z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, gdzie poinformowano mnie, że cytuję: ach tak, na Chojnickiej. Straż Miejska już nam zgłosiła i ktoś tam właśnie został wysłany. Jakież było moje zdziwienie, gdy w godzinach popołudniowych odkryłem, że truchło kota nadal leży w tym samym miejscu. Dodam, że sprawa wydawała mi się banalna i we własnej naiwności nie przyszło mi do głowy, aby zanotować dokładne dane osób przyjmujących kolejne zgłoszenia. Jednak zgłaszając dzisiaj, czyli właśnie 29 marca, po raz trzeci tę samą sprawę, zarówno do Straży Miejskiej, jak i ZDITM-u, zanotowałem dane osób przyjmujących kolejne zgłoszenia i są to pan Kacper Rzeszczyński i Straży Miejskiej pan Andrzej Macieszak, numer służbowy 49. Więc dodam jeszcze, że wczoraj po dokładnym wytłumaczeniu, jak nieszczęsnego kota znaleźć w terenie, przekazałem także własny numer telefonu, tak aby ewentualna osoba w terenie w razie trudności z odnalezieniem mogła skontaktować się ze mną. Niby sprawa banalna, ale i tak żałuję, że nie wziąłem szpadla i nie pochowałem nieszczęsnego kota na tym pasie zieleni, gdzie leży. Panie Kacper, proszę powiedzieć, skąd problem, skąd ta zwłoka, no bo miasto ma przecież umowy z firmami, które odbierają takie padłe zwierzęta. Dlaczego to tak długo trwało?
Już panu mówię, jak to wyglądało z naszej strony. Ja właśnie sprawdziłem sobie informacje u nas i już państwa informuję. 19 marca mamy pierwsze zgłoszenie w sprawie martwego kota z ulicy Chojnickiej 40.
To jest prawobrzeże, tak.
Tak, to jest istotne, myślę. Firma tam, przyjęliśmy te zgłoszenia, firma tam i przekazaliśmy firmie, która się zajmuje tym, firma tam pojechała i znaleziono zwłoki kota, po prostu zostały zabrane, to był 19 marca. 23 marca mamy zgłoszenie z Chojnickiej 10, centrala przyjęła to zgłoszenie, firma wyjechała, ale nie znaleziono tego kota. 28 mamy marca również zgłoszenie z Chojnickiej 10, także firma pojechała na miejsce, także nie znaleziono kota. I 29 marca również ulica Chojnicka 10, firma, my przyjęliśmy zgłoszenie, firma pojechała na miejsce i tego kota nie znaleziono.
Czyli tak kot zniknął. Wygląda.
Wie pan co, nie wiem czy zniknął, natomiast czasami bywa tak, że trudno, one są, te zwierzęta padłe, na przykład zwierzęta padłe są w miejscach trudno dostępnych, albo ich ludzie, którzy zgłaszają takie przypadki, nie zawsze dokładnie zgłaszają miejsca, w których dokładnie leży to zwierzę. Czasami jest trudno dostępny teren i stąd te problemy, jeśli chodzi o lokalizację tych zwierząt, no a później ich zabrania.
Państwo jako Zarząd Dróg Transportu Miejskiego czuwacie, jak sama nazwa wskazuje, nad drogami i pasem drogowym. Jeżeli coś jest poza tym pasem drogi, poza chodnikiem, jeżeli chodnik wchodzi w skład pasa drogowego, to wtedy już kto inny jest za to odpowiedzialny?
Jeśli chodzi o te bezpośrednie jakby przyległości drogi, no to jest to nasza jakby odpowiedzialność za usunięcie takich, między innymi takich rzeczy odpowiadamy my. Tym niemniej, jeśli chodzi na przykład, właśnie mówię, że czasami są takie miejsca, które są naprawdę, dostęp do nich jest utrudniony. Jeśli chodzi o na przykład padłe zwierzęta, być może też jest tak, że jakieś zwierzę inne zaczęło, nie wiem, przeciągnęło to te zwłoki, czy to truchło, więc akurat w związku z tym mogą być problemy, to może, że tak powiem, jakby dodatkowo generować jakby problemy ze znalezieniem tych zwłok.
No i może w tym przypadku, o którym napisał pan Artur, tak było, ale generalnie czy państwo wyznaczacie tym firmom, które odbierają takie truchła, właśnie ciała przejechanych zwierząt, jakiś czas na wykonanie takiej usługi, czy ona ma być wykonana bez zbędnej zwłoki?
Tak, oczywiście mamy w umowie jest napisane, że firmy, które zajmują się takimi usługami, mają dla nas maksymalnie godziny na wyjazd do takiego zgłoszenia od momentu otrzymania i maksymalnie do 4 godzin na likwidację zdarzenia.
No i jeszcze jedno takie zgłoszenie, posłuchajmy.
Dzień dobry, w czasie reakcji. Jestem mieszkańcem ulicy nad Odrą i chcę, żebyście pomogli mi załatwić taką sprawę. Ponad 1,5 tygodnia temu zgłaszałem do Straży Miejskiej, że przy ulicy nad Odrą, skrzyżowaniu do Mrówką, przy przejściu dla pieszych leży zabity przez pojazd jakiś kot, taki duży albo lis. Straż Miejska podjęła działania. Dzwoniłem za 2 dni, to mówili, że oni to przekazali do ZDTiM-u. Myślałem, że zostanie to usprzątnięte. Za kilka dni zadzwoniłem, że dalej to truchło leży. Dowiedziałem się, że ZDTiM zlecił uprzątnięcie tego truchła Remondisowi. No a dzisiaj idę na spacer z psem swoim i patrzę, to truchło dalej leży. Nie wiem, komu jeszcze można by zadzwonić i powiedzieć, żeby się tym zajął. To naprawdę na kpinę zakrawa, żeby nie ponad 1,5 tygodnia zdechły kot lub lis leżał i nikt się tym nie interesuje. Dziękuję.
Druga sprawa i znowu taki długi czas oczekiwania. W tej pierwszej mówił pan o tym, że firma przyjeżdżała, ale kota nie znalazła. A w tej sprawie, którą przed chwilą przedstawił słuchacz, jak sprawy się mają?
Tak, 1,5 tygodnia temu został zgłoszony jakby ten fakt, czy ten problem. I tak, firma była na miejscu, tego kota nie znaleziono tam. Ale dziś zostało też jakby ponowne zgłoszenie od Straży Miejskiej w związku z tym. No i ta firma, otrzymaliśmy zgłoszenie, centrala otrzymała zgłoszenie i przekazaliśmy jakby firmie, żeby o tych zwłokach czy, i czekamy na informacje w tej sprawie. Mhm. Takie są informacje z dzisiaj. Zastanawiam... Mogę tylko wrócić do poprzedniego tematu, bo też, do Chojnickiej 10, tam też dzisiaj, że tak powiem, też to zostało wezwanie jakby zgłoszone i też firma tam pojechała, również czekamy na informacje w tej sprawie. Tutaj mówię również o Chojnickiej 10, o tych zwłokach.
Właśnie, wydaje mi się istotnym, żeby firma od razu do Państwa raportowała, czy zostało to zwierzę znalezione, podjęte, prawda, żeby nie było żadnych niejasności, żebyście mieli, no, tę pewność, że pieniądze, które tym firmom płaci się, rozumiem, za gotowość, prawda?
Tak, też.
Tak, tak, żeby po prostu te pieniądze były wydatkowane dobrze. I teraz jeszcze jedna sprawa, to przed połączeniem z panem już emitowałem telefon od słuchaczki, która jest zaniepokojona stanem wielu zebr, czyli przejść dla pieszych. No i tu pytanie, bo pogoda coraz cieplejsza, teraz przed nami ładne dni, czy będą planowane są jakieś odmalowywania znaków poziomych na jezdni w najbliższych tygodniach w Szczecinie?
Tak, myślę, tak, jesteśmy, że tak powiem, przygotowani i w gotowości do odmalowywania, natomiast czekam oczywiście na odpowiednie warunki pogodowe. Dodam tylko, że w poprzednich latach, w poprzednim roku takie wiosenne odmalowywanie pasów na przykład, to się zaczynało jakoś po majówce, czyli powiedzmy na początku maja. I my również czekamy na odpowiednie warunki pogodowe, ale jesteśmy gotowi, jak tylko będą możliwe, jak tylko będzie możliwa, że tak powiem, jakby będzie możliwe odmalowywanie tego, to ruszamy.
Warunki pogodowe bardzo dobre, bo w dzień 20-23, potem w przyszłym tygodniu 16-15 stopni, a w nocy nie poniżej zera. Panie Kasprze, bo mamy 10-12 stopni.
Ale w kwietniu też bywały opady deszczu i śniegu w Szczecinie, no, pamiętam, bywały, parę lat temu.
Ale gdyby teraz pomalować i gdyby to wyschło, to chyba nic by się nie stało już.
Lepiej nie ryzykować, myślę.
No dobrze, dziękujemy bardzo. Pan Kacper Rzeszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pozdrawiamy i miejmy nadzieję, że już wszystko będzie, jeżeli chodzi o uprzątanie z miasta, z ulic miasta martwych, przejechanych przez pojazdy zwierząt, będzie szło bardzo szybko i sprawnie. 12.36, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. To jest czas reakcji. Teraz pytanie od słuchacza. Nie wiem, co odpowiedzieć.
Moje imię Antoni, mieszkam w Szczecinie przy ulicy Niemczewicza. Parkuję samochód dwoma kołami tyłem do budynku, zachowując odległość 1,5 metra. Czy jestem obciążony mandatem, jeżeli przyjdzie Straż Miejska, czy parkuję prawidłowo? Dziękuję.
A jakie tam są znaki dotyczące parkowania? Można w ten sposób parkować? Czy nie ma żadnych znaków? Za mało danych. Gdyby pan zechciał sfotografować swój pojazd, oczywiście bez tablic rejestracyjnych, a nawet jak z tablicami, to my je zamarzemy. No i wtedy odniesiemy się do tej sprawy. Pozdrawiamy serdecznie, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan Marek Konkolewski, były policjant z drogówki w Komendzie Głównej, egzaminator na prawo jazdy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Marku, 14 marca weszły przepisy pozwalające na konfiskowanie pojazdów pijanym kierowcom i około 300 tych pojazdów skonfiskowano, ale okazało się, że te przepisy mają pewne zgrzyty, są nie do końca precyzyjne i będą zmiany. Pan je od początku krytykował, prawda?
Wie pan co, ja byłem konsekwentny i od samego początku twierdziłem, że konfiskata tak, że to jest bardzo ważny instrument, oręż w rękach prokuratury, sądów w walce z nietrzeźwością na polskich drogach, ale konfiskata orzekana fakultatywnie, po przeanalizowaniu, rozpoznaniu każdej sprawy indywidualnie. I żeby była jasna sytuacja, to, że w najbliższym czasie te przepisy zostaną znowelizowane, to nie jest ukłon rządzących parlamentu, resortu sprawiedliwości w stronę pijanych kierowców, żadna odwilż nie nastąpi, tylko chodzi o to, żeby te przepisy były skuteczne, żeby były bardziej precyzyjne, żeby były konkretne, żeby prawo było prawem, bo prawo, które nie jest skuteczne, jest antyprawem, a w obecnym stanie prawnym wyjątek może stać się regułą. I proszę mi wierzyć, że spośród tych samochodów, które zostały zabezpieczone na parkingu strzeżonym przez policję, wiele z nich myślę, że przez kilka miesięcy będzie zalegać na interwencyjnych parkingach, zanim zostaną zlicytowane, zanim zostaną skonfiskowane, a w przypadku braku chętnych na kupno takiego samochodu, no to te samochody będą musiały zostać zdemontowane. Ktoś za to będzie musiał zapłacić, a więc koszty zholowania, parkowania do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia i konfiskaty samochodu po licytacji, a także koszty ewentualnego demontażu w sytuacji, gdy nie będzie chętnych na licytacji. Niestety to są właśnie te problemy, o których między innymi też mówiliśmy.
A konkretnie, co się panu szczególnie w tych przepisach nie podobało? Jakie zapisy były tutaj nieprecyzyjne, czy brak jakich przepisów wykonawczych?
Panie redaktorze, po pierwsze, skąd skala 1,5 promila alkoholu we krwi, która dawała podstawę do obligatoryjnej konfiskaty samochodu? W większości państw Unii Europejskiej konfiskata zaczyna się od poziomu 0,5 promila. Tak jest we Francji, tak jest w Belgii, tak jest w Luksemburgu, a więc 0,5, od tego mówimy już o konfiskacie. W Polsce dolna granica stanu nietrzeźwości wynosi 0,5. Druga rzecz, która mi się nie podoba, to właśnie to automatyczne postępowanie sądu w przypadku, gdy ktoś osiągnie próg 1,5 promila lub więcej. Nie, tak jak wcześniej powiedziałam, każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie. Mówimy także o odpowiedzialności zbiorowej. Jeżeli ktoś jest głupi, nieodpowiedzialny, postąpił bezprawnie, popełnił kardynalny błąd i kierował w stanie nietrzeźwości, miał 1,5 promila, to ten samochód będzie konfiskowany i tak naprawdę jest to odpowiedzialność zbiorowa, bo no, odium tej odpowiedzialności, te wszystkie przykre następstwa przyszłości, no, spadną na barki najbliższych, żony, dzieci, dziadków i tak dalej. I kolejna bardzo ważna rzecz. Wie pan, no proszę zauważyć, że to, że ktoś kieruje lepszej klasy, droższym samochodem, to nie idzie w parze przecież z tym, że powoduje wyższe zagrożenie. Nie ma korelacji między wyższą wartością samochodu a stworzeniem większego niebezpieczeństwa. A tak z tych przepisów wynika. Mówiąc zwykłym, prostym językiem. Byłem, jestem i będę zwolennikiem konfiskaty samochodu, ale to niech jest konfiskata, która będzie orzekana po rozpoznaniu każdej sprawy indywidualnie przez sąd, a nie z automatu. I nie szufladkujmy się tylko alkoholem, bo alkohol oczywiście stanowi problem na polskich drogach, ale nie najważniejszy. Bierzmy przykład z krajów rozwiniętych bardziej pod względem motoryzacyjnym w Unii Europejskiej, że alkohol, narkotyki to jest tylko jeden z liczników, jedna składowa, jedna z wypadkowych, która daje możliwość ewentualnej konfiskaty. A więc sąd powinien brać pod uwagę przede wszystkim stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu. Jakie zagrożenie stworzyłeś tym czynem. Uprzednią karalność sprawcy, jeżeli ta osoba kolekcjonuje mandaty, kolekcjonuje punkty karne, wcześniej uczestniczyła w kolizjach, wypadkach drogowych, jeździ samochodem bez uprawnień, działa w warunkach recydywy, jeździ samochodem niesprawnym technicznie, bez OC, bez przeglądu technicznego, spowodowała poważny wypadek drogowy. To właśnie w tych sytuacjach sąd powinien także orzekać o konfiskacie, a nie tylko skupiać się na jednym z elementów, jakim jest alkohol, bo to zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało. Tak jest w większości państw Unii Europejskiej. Na koniec podam panu przykład. No Austria. Jeżeli przekraczam podwójnie prędkość, jadę w trudnych warunkach atmosferycznych, deszcz, śnieg, grad, roboty drogowe, samochód może być skonfiskowany. Jeżeli mam 0,5 promila lub więcej, jadę bez prawa jazdy, wcześniej straciłem prawo jazdy za przekroczeniem prędkości, jadę bez prawa jazdy, nigdy nie miałem prawa jazdy, sąd może mi skonfiskować samochód. Finlandia, kradzież paliwa, może samochód zostać skonfiskowany. Szwajcaria, wyścigi nielegalne, uliczne, samochód może być skonfiskowany. A więc jeden wspólny licznik, jeden wspólny mianownik, a więc mówimy tutaj o ewentualnej konfiskacie, a więc tym instrumencie, który w rękach będzie posiadał polski sąd, ale liczników może być więcej. Od wyścigów ulicznych, od nieudzielenia pomocy, od sprawców poważnych wypadków, wypadków drogowych, bez prawa jazdy, alkohol, narkotyki, leki, etc., etc. I to ma dopiero sens.
No i ja jeszcze a propos tego, o czym pan mówił, informacja taka. 29 marca do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt, który zakłada rezygnację z obowiązkowej konfiskaty aut pijanym kierowcom. Nowelizacja przewiduje rezygnację z obligatoryjności orzekania przypadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę na rzecz jego fakultatywności, czyli wyboru.
Brawo, panie redaktorze, żeby to dobrze wybrzmiało. Nowy rząd, pan profesor Bodnar, pan minister sprawiedliwości, resort sprawiedliwości, to nie robi ukłonu w stronę piratów drogowych, nie robi ukłonu w stronę pijaków za kierownicą. Nie dojdzie do amerykanki wolnej, do anarchii na polskich drogach, ale chodzi o to, żeby te przepisy były jasne, precyzyjne, konkretne, a przede wszystkim sprawiedliwe. Sprawiedliwe. Ja wielokrotnie podawałem taki przykład i powtórzę go po raz kolejny, jeśli pan pozwoli. Ktoś otrzymał emeryturę po 40 latach ciężkiej pracy. Popełnił kardynalny błąd. Naprawdę, strzelił sobie w stopę, wypił kilka drinków, na kacu przeparkował swój samochód, z ulicy do garażu było zupełnie pusto. Został zatrzymany do kontroli drogowej i dobrze, ale z jednej strony popełnia przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Otrzymuje 15 punktów karnych, traci prawo jazdy, będzie musiał zdawać ponowny egzamin sprawdzający na prawo jazdy, cały egzamin. Będzie musiał przejść obowiązkowe badania psychologiczne, za które będzie musiał zapłacić. Będzie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego, będzie figurował jako osoba skazana. Skonfiskują mu samochód, będzie musiał zapłacić na wiązkę na rzecz funduszu poszkodowanych 5 tysięcy złotych.
Jest z nami pan Jacek, nasz słuchacz. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Słucham tej waszej audycji i strach nie trafia, bo słuchaniem to wypowiedzi takiego pana, który niby jest ekspertem od czegoś tam i broni zabierania samochodów przez pijanych kierowców, pijanym kierowcom. Przykład teraz, który jest kilka dni temu, co się gdzieś tam wydarzył na Mazurach. Pijany facet jechał samochodem, rozbił samochód, miał prawo jazdy zabrane już od dawna, jeździł bez prawa jazdy ciągle mimo wszystko samochodem, który jakoś tam miał do dyspozycji. Niczym się nie przejmował i jeszcze teraz sąd go, że tak powiem, z wolnej stopy puścił, mimo że miał na koncie swoim tamtych przewinień sporo.
Tak, panie Jacku, to oburzająca sprawa, ja też ją znam.
Zaraz,
tylko, że ten samochód był zabrany bez wiedzy właściciela i ten człowiek
to mnie obchodzi?
Spowodował wypadek.
Jeżeli nie jego samochód, to niech on przynajmniej będzie natychmiast zamknięty, a nie tam puszczony wolny, odpowiada z wolnej stopy i mało tego, że odpowiada wolnej stopy, to jeszcze nie wiadomo, czy będzie ukarany, bo to wiadomo,
panie Jacku, sądy pracują. Rzeczywiście oburzające.
Ale
pozdrawiamy.
Jeśli mogę.
Króciutko już musimy kończyć.
Pan Jacek mówił o tym, o czym ja mówię, tylko trzeba słuchać ze zrozumieniem. Ja przez cały czas mówię, skąd próg 1,5 promila. Trzeba zaczynać od progu 0,5, ale brać pod uwagę całą historię delikwenta. Może być trzeźwy, a powoduje wypadek, jeździ w warunkach recydywy bez prawa jazdy, nie miał nigdy uprawnień, bez OC, bez przeglądu. W takich sytuacjach też powinniśmy konfiskować samochody. O tym powinien decydować sąd. A więc ten pan, który się przed chwilą tak irytował moją wypowiedzią, no nie słuchał tego ze zrozumieniem, bo ja jestem zwolennikiem konfiskaty orzekanej przez sąd i żebyśmy się tylko nie ograniczali do alkoholu, do jakiegoś dziwnego poziomu 1,5 promila.
No i musimy kończyć, panie Marku.
Od 0,5 i bierzmy całą historię karalności. Trzeźwy też mógłby stracić prawo jazdy i samochód.
Bardzo dziękuję. Pan Marek Konkolewski, biegły motoryzacyjny egzaminator na prawo jazdy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Jeszcze dodam, że oprócz tego, że rezygnacja z obowiązkowej konfiskaty aut pijanym kierowcom, ale obowiązkowej, to znaczy, że ona może być przeprowadzona według nowych przepisów, które mają być wprowadzone, ale wprowadzone zostanie także, wprowadzona nowa przesłanka orzeczenia na wiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Miałaby ona obowiązywać w przypadku, gdy pojazd nie stanowi wyłącznej własności sprawcy oraz w sytuacjach, gdy zastosowanie konfiskaty będzie niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie. A teraz o wyborach będzie przy naszym telefonie pan profesor Tomasz Czapiewski, komisarz wyborczy w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zacznę najpierw od takiej sytuacji. Co pan radzi naszym słuchaczom? My sprawdzamy ten sygnał, czekamy na odpowiedź tej osoby, która tutaj zostaje obwiniona przez naszych słuchaczy. Jest to kandydatka na radną. Napisał pan: jestem zaniepokojony, bo jeden z komitetów wyborczych rozesłał dzisiaj SMS-y zachęcające do głosowania na niego. Widzę na grupie osiedla, że nie jestem odosobnionym przypadkiem, tylko poszło to również do sporej części sąsiadów. Teraz pytanie brzmi: skąd i w jaki sposób były pozyskane numery telefoniczne, by trafić SMS-ami do mieszkańców danego osiedla? Pilnuję swojego numeru i nigdy nie wyrażam nigdzie zgody na marketing. Nie ma szans, aby trafił on w ręce komitetu w sposób legalny do wykorzystania w celach marketingowych wyborczych. No i my, tak jak powiedziałem, do tej kandydatki zwróciliśmy się z pytaniem, nie otrzymaliśmy na razie odpowiedzi. Co robić?
Oczywiście nie chciałbym wchodzić jakby w szczegóły, bo też wiadomo, że znam sprawę dość pobieżnie na tym etapie, ale słyszałem rzeczywiście o niej. I tak by na to możemy spojrzeć na kilku aspektach. No po pierwsze, jako komisarz wyborczy, no moim takim aktem prawnym fundamentalnym jest kwestia kodeksu wyborczego. On nie zakazuje formy agitacji w postaci SMS-ów. Tutaj w tej informacji od słuchacza pojawiła się kwestia zgód marketingowych, no ale to jest usługa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczy raczej osób, które właśnie świadczą usługi, czyli generalnie kategorii przedsiębiorców. No ale jest jedna znana wszystkim i ustawa, i przepisy na poziomie europejskim, czyli słynne RODO. No, numer telefonu wchodzi tutaj w ten zakres, jak również jego przetwarzanie, przekazywanie czy wykorzystywanie na potrzeby komunikacji jest ujęte rzeczywiście ochroną w tych przepisach dotyczących danych osobowych, no, do których ja nie jestem ani ekspertem, żeby rozstrzygać jednoznacznie, ani ogólnie, ani w stanie faktycznym, ale organem do tego powołanym mamy specjalny urząd ochrony danych osobowych, jest prezes tego urzędu, organ centralny naszego państwa i jest specjalna procedura zgłaszania incydentów. Tam, z tego co wiem, te formy zgłaszania incydentów, naruszania ochrony danych osobowych są bardzo różne, no bo rzeczywiście, jeżeli ktoś pozyskał grupowo dużą liczbę adresów, no to może rodzić podejrzenia, że to w tym kierunku należy postępowanie prowadzić, więc ewentualnie, jak mówię, Urząd Ochrony Danych Osobowych i zgłoszenie incydentu, to jakby jest to, co z mojej perspektywy, z perspektywy prawa wyborczego, to jakby nie widzę pola do działania.
A my czekamy na opinię i odpowiedź w tej sprawie ze strony tej kandydatki, o której napisali nasi słuchacze. Zresztą dostaliśmy w tej sprawie 3 maile, a nie jeden. A teraz, skoro jest pan z nami, proszę powiedzieć, jak skutecznie wziąć udział w wyborach, jak zagłosować skutecznie w niedzielnych wyborach. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Ile kart do głosowania dostaniemy, czy 4, czy 3? I jak dobrze odbyć to głosowanie, żeby nasze głosy były ważne?
Więc tutaj podobieństw istnieje wiele. Lokale wyborcze w Polsce są otwarte w dzień głosowania, czyli w niedzielę. To jest zawsze między 7 a 21. To się nie zmienia. Wyjątkiem mogą być niektóre obwody odrębne w szpitalach czy zakładach karnych, które czasem zaczynają pracę odrobinę później. Otrzymamy, i to zależy od tego, gdzie mieszkamy. Większość gmin otrzyma 4 karty do głosowania. Na wójta, burmistrza, prezydenta swojej gminy, swojego miasta, do rady miasta, do rady powiatu oraz do sejmiku województwa. Pewna grupa obywateli otrzyma tylko 3 karty. To są na przykład mieszkańcy Szczecina i Świnoujścia, czyli miast na prawach powiatu, gdzie nie ma rady powiatu, więc takie karty otrzymać nie mogą. Plus jest też sytuacja, która występuje w całej niemałej liczbie gmin, gdzie nie ma głosowania w wyborach na radnego gminy. Są gminy w naszym województwie, gdzie na 15 okręgów 10 zgłosił się tylko jeden kandydat i tam głosowanie się nie odbywa. Ten kandydat ma szanse graniczące z pewnością, że zostanie radnym i kart do głosowania się takich nie drukuje, więc w tym przypadku w takich okręgach również będą tylko...
A tam, gdzie jest jeden kandydat na prezydenta, to głosujemy jest tak karta. Albo nie, prawda?
Jest dokładnie karta. Tak. To jest różnica, no, bo jednak funkcja wójta, burmistrza, no to jest nie tylko dosłownie włodarz naszego miasta, kompetencje są bardzo duże, więc taka sam fakt zdobycia mandatu, pełnienia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta, tylko dlatego, że jest jedynym kandydatem, to trochę za mało. Tutaj potrzebna jest jakaś forma akceptacji społeczności lokalnej, dlatego jest głosowanie tak i nie i trzeba uzyskać tych głosów ważnych na tak więcej niż na nie.
Aha, a frekwencja ma znaczenie w takich przypadkach?
Nie. Frekwencja nie ma tutaj, nie ma progu ważności frekwencji, bo to zawsze powoduje wtedy taką, próg frekwencji według mnie w ogóle jest dość ryzykowny, bo on zawsze powoduje, że część może być interes w tym, żeby frekwencja była niższa, żeby osiągnąć cel swój polityczny, ale w tym przypadku żadnego progu frekwencji nie ma.
Ważny głos to jest oddany w ten sposób, że na każdej karcie tylko jeden znak X przy nazwisku wybranego kandydata przez nas?
W uproszczeniu tak. Na każdej karcie proszę składać jeden krzyżyk do głosowania. Jeżeli krzyżyka nie będzie żadnego, to definicja kodeksowa mówi co najmniej dwie przecinające się w obrębie kratki linie. Jeżeli ich nie ma żadnego, taki głos jest nieważny. Jeżeli jest ich więcej niż jeden, no to możliwości są dwie. Jeżeli skreślimy dwie osoby z jednej listy, to głos jest ważny i przypadnie temu kandydatowi, który jest wyżej na tej liście, tak mówi kodeks wyborczy. Ale wolałbym nie zachęcać obywateli do tego typu działania. W uproszczeniu jeden krzyżyk na jednej liście, bo jeżeli krzyżyki będą na różnych listach kandydatów, to głos jest nieważny i nie mamy żadnego wpływu na wynik wyborów.
Wyniki Exit Polls poznamy tuż po zamknięciu lokali wyborczych, ale takie prawdziwe, że tak powiem, czyli oficjalne wyniki wyborów, jeżeli chodzi o nasz region, kiedy poznamy?
To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Realnie, te wyniki schodzą po kolei. To są paradoksalnie najtrudniejsze wybory do administracji wyborczej, no bo tych wyborów jest, nawet kart do głosowania i wzorów mamy setki czy tysiące w skali kraju. Najpierw na pewno najszybciej będą gminy, pewnie im mniejsza gmina, im mniej ludna, im mniej obwodów, tym te wyniki będą schodziły szybciej. No wyniki Exit Poll oczywiście są ciekawe, ale pamiętajmy, że one będą najbardziej miarodajne na poziomie krajowym. Trudno byłoby zrobić taką próbkę, która będzie miarodajna bardzo na poziomach lokalnych czy regionalnych. A wiadomo, że nas interesują wyniki w konkretnych jednostkach terytorialnych, a mniej w skali, jak to bilansuje się w skali
No i kiedy w tych konkretnych jednostkach się dowiemy? Bo już musimy kończyć.
Analogicznie pamiętam, że wybory do sejmiku województwa wywieszaliśmy listy w obecności zresztą również państwa i mediów wtorkowy wieczór to był, pamiętam.
O, dziękuję bardzo. Pan profesor Tomasz Czapiewski, komisarz wyborczy w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
A z komisji wyborczej w Warszawie, tej centralnej, widziałem w niej informację, że w środę powinniśmy poznać już oficjalne wyniki wyborów. Dziękujemy bardzo. Patryk Srokowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Udanego weekendu, do usłyszenia.